Ewangelia i życie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W drugą niedzielę Wielkiego Postu sprzed mikrofonu Polskiego Radia Białystok pozdrawia ksiądz Tomasz Mnich. W dzisiejszej audycji, trwając w wielkopostnej refleksji, pragniemy wpatrywać się w przemieniającego się Chrystusa, pragnąc analogicznej przemiany naszego ducha. Poznamy historię świętego Oswalda, ponadto będzie też kilka ogłoszeń z życia naszej archidiecezji. Na początku jednak zapraszam do spotkania ze Słowem Bożym i wzbudzenia pragnienia zdobycia szczytu góry Tabor. Z Ewangelii według świętego Marka. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych. Stajemy dzisiaj wobec Boga, Boga wszechmocnego, Boga prawdziwego, tego, który objawia się nam jako Pan i Zbawiciel jedyny. I jednocześnie stajemy wobec Boga, który jest nam tak bliski w ludzkiej postaci, w swoim człowieczeństwie. Boga, który jest naszym bratem, który staje się pokarmem naszej wiary w Komunii Świętej. Jezus ukazuje swoją chwałę dzisiaj w towarzystwie Mojżesza, który przyniósł prawo dla narodu wybranego, i Eliasza, czyli pierwszego z grona proroków, a to oznacza symbolicznie oczywiście, że całe prawo i prorocy, czyli cały Stary Testament, znajduje swoje wypełnienie w osobie Jezusa Chrystusa, na Niego wskazuje. To dla nas konkretna wskazówka. Podobnie jak największe, jak najgłębsze pragnienia narodu wybranego, tak też najgłębsze pragnienia mojego i Twojego serca znajdują swoje uobecnienie i spełnienie w osobie Jezusa Chrystusa. Krocząc z Nim przez życie, możemy być pewni, że jako prawdziwy człowiek zawsze będzie słuchał tego, co mamy mu do powiedzenia, a jako prawdziwy Bóg nigdy wobec tych spraw nie pozostanie obojętny i na naszej życiowej górze Tabor także objawi swoją chwałę. Każda modlitwa, każdy czas, moment, który poświęcamy na spotkanie z naszym Bogiem, może być dla Ciebie i dla mnie momentem przemiany. Przemiany, której jednak w naszym życiu dokonuje On, czego najpełniej doświadczamy w ramach sakramentu pokuty i pojednania. To w Nim nasze oblicze jaśnieje jak słońce wobec wewnętrznej przemiany, która się dokonuje, a odzienie naszej duszy staje się lśniąco białe, tak jak żaden wytwórca sukna wybielić nie zdoła. Bo szata łaski uświęcającej to istotnie góra Tabor, w której mamy możliwość obcowania z prawdziwym Bogiem, szczególnie w Komunii Świętej, którą przyjmujemy. Jest oczywiście jeszcze jeden ważny element, o którym należy wspomnieć, rozważając tę Ewangelię. Góra Tabor to szczyt. Aby doświadczyć przemiany w swoim życiu, trzeba podjąć pewien trud, wysiłek, jakieś zobowiązanie. Trzeba coś w sobie stracić, czy to siłę, czy to własne ambicje, by dać się poprowadzić Bogu tak jak uczniowie, tak jak Abraham, czasem w nieznany. Na szczycie czeka jednak On, by dokonać w nas przemiany, by przyjąć nasz wysiłek i nasz trud. Życiowa góra Tabor jest przeznaczona nam wszystkim i to na niej, bracie, siostro, usłyszysz, że jesteś Jego umiłowanym synem, umiłowaną córką. Ale zdobycie szczytu to dopiero połowa drogi. Ze szczytu trzeba bezpiecznie zejść. Przemiana musi być trwała. Widok mistrza przemienionego zapadł na pewno uczniom głęboko w serca i dodał siły, by wytrwać na drugiej górze, również przeznaczonej nam wszystkim, Golgocie. Tej drugiej góry, góry cierpienia, w naszym życiu też nie zabraknie, ale jeżeli tabor w naszym życiu będzie trwały, a nasza relacja z Chrystusem szczera, silna, to Golgota nas nie przygniecie, ale sprawi, że w cieniu cierpienia Golgoty dostrzeżemy blask poranka zmartwychwstania. Mamy na to szansę, jeśli przyjmiemy zadanie od Ojca, które dzisiaj nam powierza. To jest Syn mój wybrany, Jego słuchajcie. Słuchaj tego, co Chrystus ma ci do powiedzenia. Przyjmij to ochotnym, odważnym sercem. Podąż za tym z zaufaniem. Zwróćmy uwagę na historię Abrahama ze Starego Testamentu. On otrzymuje polecenie, aby ruszyć w drogę w nieznane. Z pewnej i dostatniej doczesności ku nieznanej przyszłości. I ten obraz pielgrzyma Abrahama, ale również uczniów zmierzających na górę, wzbudza w nas głęboką refleksję nad nietrwałością sytuacji człowieka, nad tym, że jego przeznaczeniem nie są łatwe zabezpieczenia doczesności, jakieś udogodnienia tego świata czy egoistyczny wypoczynek. Droga przywołuje na myśl dynamizm, ruch. Chodzi o doświadczenie tych, którzy zauważają, że wiara jest poszukiwaniem Boga, że jest wychodzeniem naprzeciw drugiemu człowiekowi. Bycie pielgrzymami w świecie, ludźmi zdążającymi do Królestwa, to najpiękniejszy dzisiaj obraz chrześcijańskiego powołania, który otrzymujemy w ramach liturgii. Chrześcijanin to nie jest człowiek stojący w miejscu, jest to ktoś, kto z każdą minutą życia podrywa się ku wieczności poprzez swoje decyzje, słowa, gesty przepełnione miłością, czyli Bogiem. Zazwyczaj w ramach kazań czy homilii zadajemy pytanie: kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus? Ale ewangelista mówi nam dzisiaj tym krótkim, zwięzłym obrazem z góry Tabor, kim jest uczeń. Jest tym, który słucha. Jest tym, który kontempluje oblicze Boga. Jest tym, który rozeznaje, zgłębia słowa i czyny Jezusa i przechowuje je czystym sercem. Podczas ostatniego spotkania z wiernymi papież Benedykt XVI w lutym 2013 roku, analizując właśnie tę Ewangelię, powiedział, że jest ona skierowana personalnie do Niego, że Pan wzywa Go, aby wyszedł na górę, aby tam oddać się kontemplacji i modlitwie. Pan dzisiaj kieruje tę modlitwę, tę Ewangelię także do mnie i do Ciebie, abyśmy w tym Wielkim Poście odnaleźli czas na kontemplację Jego oblicza, a w Nim znaleźli odbicie własnej istoty, odbicie zatarte przez grzech pierworodny, ale nigdy nie wydarte z naszych serc, naznaczonych odkupieńczą krwią Chrystusa. Te oblicze kontemplujemy za każdym razem podczas Eucharystii, w której Pan dokonuje przemiany naszych serc i dodaje nam sił, aby robić kolejny krok na drodze do świętości. Zatem przede wszystkim trzeba nam życzyć dzisiaj dobrego przeżycia niedzielnej Eucharystii. Niech każdy tabor naszego życia pozwoli nam, każda chwila duchowej radości z obecności Pana pozwoli nam owocnie stawić czoła dwom pozostałym szczytom, zwątpieniu Góry Oliwnej i cierpieniu Golgoty. One także nas nie ominą, ale Pan jest i pozostanie z nami.
Wszystkim życie i oddech. W Nim jesteśmy.
W Nim jesteśmy.
określił czasy i granice, abyśmy Go słuchali, bo On jest niedaleko od każdego z nas. W Nim jesteśmy.
Ewangelia i życie.
W roku przestępnym mamy możliwość wspominania także świętych z martyrologium rzymskiego, których wspomnienie jest przypisane do 29 lutego. W tym roku chciałbym przywołać sylwetkę niezwykłego średniowiecznego angielskiego świętego Oswalda, który w Wielkim Poście miał niezwykły zwyczaj ponawiania gestu Chrystusa z ostatniej wieczerzy i spożywania posiłków z bezdomnymi i biednymi po uprzednim klęknięciu i obmyciu im nóg. Zapraszam do zapoznania się z jego ciekawą historią przygotowaną przez Pallotyńską Grupę Medialną, do śledzenia i wspierania której serdecznie zachęcam w ramach cyklu Skarby Kościoła.
Dwudziestego lutego wspominamy świętego Oswalda, biskupa. Oswald urodził się w Anglii, pochodził z rodziny duńskiej. Jego dziadkiem był święty Oddorn, a jego wujem święty Odon, arcybiskup i prymas Anglii z Canterbury. Zgodnie z ówczesnym zwyczajem, gdy Oswald był młodzieńcem i nie miał jeszcze żadnych święceń, został kanonikiem, a potem dziekanem kapituły katedralnej w Winchester. Chodziło bowiem o to, by młodzieńca skierować do stanu duchownego i zapewnić mu utrzymanie. Oswald porzucił jednak świetnie zapowiadającą się karierę i wstąpił do benedyktynów, którzy mieli swoje głośne opactwo we Fleury nad Loarą we Francji. Nie było mu dane cieszyć się długo szczęściem zacisza klasztornego, z dala od trosk publicznych. Po napadach Duńczyków i Norwegów Anglia potrzebowała kapłanów, którzy odrestaurowaliby zburzone przez pogańskich najeźdźców świątynie i mogli zająć się duszpasterstwem. Dlatego to umierający wuj, prymas Anglii, wezwał Oswalda do powrotu. Oswald udał się do ojczyzny, ale po śmierci wuja ponownie zatęsknił do życia oddanego wyłącznie Panu Bogu. Niebawem wrócił więc do klasztoru we Fleury. I tym razem nie było mu dane długo pozostawać w opactwie. Wskutek natarczywych nalegań musiał powrócić do Anglii. Zatrzymał się u metropolity Yorku, który udzielił mu święceń kapłańskich w 959 roku. Pomagał arcybiskupowi w zarządzie diecezji i w przeprowadzaniu koniecznych reform. Po śmierci biskupa Wurster został powołany na tę stolicę w 961 roku. Był już zaprawiony do rządów. Zabrał się z całą sobie właściwą gorliwością do przeprowadzania u siebie koniecznych reform, tak w klasztorach, jak i wśród swojego kleru. Księży żonatych zastąpił kapłanami zakonnymi. Wraz ze swoją kapitułą katedralną prowadził życie wspólne na wzór zakonnego. Idealnym wzorem był dla niego święty Ethelwold, który w tym czasie rządził diecezją Winchester, a także święty Dunstan, który po śmierci świętego Odona, wuja Oswalda, objął stolicę prymasów Anglii w Canterbury. Dunstan, widząc, jak Oswald gorliwie pracuje dla swojej diecezji, mianował go po śmierci metropolity Yorku pasterzem tego arcybiskupstwa. Król chętnie wyraził na to zgodę. Jako biskup pierwszej po Canterbury stolicy biskupiej w Anglii, Oswald otrzymał z rąk papieża Jana XII w Rzymie paliusz metropolity i do śmierci zarządzał dwoma diecezjami. Były to rządy nader dla tych okręgów kościelnych pomyślne. Oswald nie ograniczał swojej gorliwości jedynie do powierzonych sobie diecezji, ale chętnie brał udział w życiu całego kościoła w Anglii, popierając każdą inicjatywę, która zmierzała do jego dobra i przyczyniała się do zbawienia dusz. Okres spokojnej i błogosławionej działalności przerwało na krótki czas prześladowanie kościoła, jakie wybuchło za panowania króla Elchera. Zginął wtedy męczeńską śmiercią król, święty Edward, w 979 roku, zamordowany podstępnie przez swoją macochę Elfrydę, która w ten sposób chciała utorować drogę do władzy swojemu synowi Ethelredowi. Zamkniętych zostało wiele klasztorów, a zakonnicy zostali rozpędzeni. Pogaństwo, które ponownie podniosło głowę, narzuciło kościołowi więzy niewoli. Na szczęście trwało to krótko i Oswald mógł na nowo zabrać się do pracy apostolskiej i zabliźniania ran. Śmierć zastała Oswalda w momencie, kiedy zasiadał do stołu wraz z ubogimi, którym umył nogi. Miał bowiem piękny zwyczaj w Wielkim Poście czynić to codziennie. Zmarł 29 lutego 992 roku ze słowami: chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jego śmiertelne szczątki umieszczono w katedrze w Worcester. Do nowego grobowca przeniósł je w 100 lat potem święty Wulfstan. Módlmy się. Wszechmogący Boże, obchodzimy wspomnienie świętego Oswalda, biskupa, który słowem i przykładem przyczyniał się do dobra wiernych. Spraw, abyśmy doznawali skutków jego wstawiennictwa. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Ewangelia i życie.
Mam też dwa ważne ogłoszenia związane z życiem naszej archidiecezji. 1 marca w murach Uniwersytetu w Białymstoku w ramach obchodów 25-lecia Katedr Teologii Katolickiej i Prawosławnej odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa pod tytułem Nauki teologiczne na Uniwersytecie 25-lecie Katedr Teologii Uniwersytetu w Białymstoku. W naukowym programie spotkania przewidziane zostały wykłady Teologia jako nauka księdza profesora doktora Rux René z Wydziału Teologicznego w Lugano w Szwajcarii, teologia na Uniwersytecie wczoraj i dziś księdza doktora Tadeusza Kasabuły z Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku, szkolnictwo prawosławne w Rzeczypospolitej profesora doktora habilitowanego Antoniego Mironowicza z Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. Aktualni kierownicy katedr ksiądz doktor habilitowany Andrzej Proniewski oraz ksiądz doktor habilitowany Marek Ławreszuk wezmą udział w dyskusji panelowej Teraźniejszość i przyszłość nauk teologicznych na uniwersytetach poprowadzonej przez profesora doktora habilitowanego Krzysztofa Leśniewskiego z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Uwieńczeniem jubileuszowego spotkania będzie koncert zatytułowany Spotkanie nowoczesności z tradycją, skrzypce elektryczne w nowej odsłonie w wykonaniu maestro Chives, który burzy schematy i łączy przeszłość z teraźniejszością. 1 marca w Cerkwi Katedralnej Świętego Mikołaja w Białymstoku oraz 3 marca w Archikatedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku zostaną odprawione jubileuszowe nabożeństwa, podczas których pracownicy katedr oraz środowisko akademickie będą dziękować za minione 25 lat i prosić o Boże błogosławieństwo na kolejne lata. Ten wyjątkowy jubileusz pod patronatem Jego Magnificencji rektora Uniwersytetu w Białymstoku profesora doktora habilitowanego Roberta Ciborowskiego przy wsparciu województwa podlaskiego jest ważnym momentem w historii Uniwersytetu oraz doskonałą okazją do promocji bogactwa kulturowego i ducha współpracy między tradycjami katolicką a prawosławną w regionie podlaskim. Utworzenie i 25-letnia działalność dwóch katedr teologicznych na Uniwersytecie w Białymstoku stanowi wyjątkowe w skali kraju zjawisko. Podkreśla ona wielokulturowość regionu oraz bogactwo intelektualne jego mieszkańców. Dzięki działalności obu katedr od ćwierćwiecza eksponuje się wielokonfesyjność i wielokulturowość regionu podlaskiego w środowisku naukowym tak w kraju, jak i poza jego granicami. Jubileusz 25-lecia Katedry Teologii Katolickiej oraz Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku wpisuje się mocno w kalendarz wydarzeń naukowych oraz kulturalnych całego regionu podlaskiego. Trwa Dominikańska Szkoła Wiary w Białymstoku. Zaprasza na wykład otwarty Siła Pokory, który wygłosi dominikanin ojciec Tomasz Nowak. Zapraszamy w sobotę 2 marca na mszę świętą o godzinie 10, a potem na wykład o 11 do arkad katedralnych. Wejście A za katedrą białostocką. Więcej informacji na facebookowej stronie Szkoła Wiary Białystok oraz na plakatach. To tyle z ogłoszeń. Bardzo dziękuję, że niedzielny poranek spędzili Państwo wraz z Polskim Radiem Białystok. Zarówno Wam, jak i korzystającym z możliwości słuchania nas w formie podcastów życzę duchowo przeżytej niedzieli i błogosławionego tygodnia. A żegnając się, pozostawiam Was z niesamowitą duchową głębią dźwięków w mocno wielkopostnym utworze Stabat Mater Dolorosa w wykonaniu Jerycha. Do usłyszenia za tydzień. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.